Czy istniało coś takiego jak dekalog sportowca, czy zasady etyczne? O tym się mówiło, przestrzegało?
To było tak, że w tym ferworze walki zawsze gdzieś tam się kogoś popchnęło, żeby sobie wywalczyć te pierwsze miejsce. I pamiętam zawody w Zielonej Górze, gdzie z mojej winy upadł zawodnik i rzucali na mnie tamtymi butelkami na torze, ale nie było to celowe, tylko że w każdej dyscyplinie powinno się na to zwracać uwagę, że tam jest jeszcze drugi człowiek i ta miłość powinna obowiązywać. W tej walce to może jednak się o tym troszkę zapomina.
Po zakończeniu tej czynnej kariery zawodnika został pan trenerem.
Tak, ponieważ Sakiel został mistrzem świata, więc i nabór był większy tej młodzieży. Także był taki okres, że mieliśmy najlepszą młodzież w Polsce, wyszkoloną właśnie w Opolu. Można tylko wymienić Raba, Siekierka, Witelus, Stach. To już po zdobyciu licencji w krótkim czasie zdobywali takie medale już na skalę krajową, młodzieżowych. Większość wyjechała do Niemiec, bo tam próbowali jeździć, niektórzy z powodzeniem, czy mniej. Także no, wychowało się tam troszeczkę tych zawodników.
Pan tak dosyć skromnie powiedział, że trochę się tam wychowało. To było rok w rok, powiedzmy, po czterech zawodników zdawało licencję, co dzisiaj w klubie, jak zda jeden na dwa lata, to jest naprawdę już nieźle. No niestety także w Opolu, chociaż ostatnio troszeczkę rusza szkółka, więc mam nadzieję, że będzie lepiej. Natomiast no, wychowankowie Pana Bogu Miła, to w połowie lat 70., gdzieś w latach może 71-74, to nie było roku w Mistrzostwach Polskich Młodzieżowych, żeby jeden z zawodników kolejarza nie stanął na podium. Czy to srebrny medal, czy brązowy, ale zawsze był w kategoriach młodzieżowych.
Panie Henryku, a pan jeździł na motocyklu?
Nie. Próbowałem, ale po prostu powiedziano mi, że jestem za wysoki. Potem, kiedy miałem już tak około 40, no to kupiłem sobie motocykl nawet, ale to tak relaksacyjnie u znajomych na polu. Natomiast potem oddałem go do szkółki żużlowej, właściwie go wypożyczyłem, ale gdzieś tam uległ awarii, rozbity. Z tego co wiem, to gdzieś tam dogorywa w szopie w Kluczborku u mechanika. Nie żałuję, że nie trenowałem, bo mam wszystkie gnaty całe, że tak powiem.
Jak pan wypełnił sobie czas, kiedy zakończył już pan jedną i drugą karierę?
Wolnego czasu było dużo, więc rodzina, no cieszyliśmy się, mieliśmy trzy dorodne córki, powychodziły za mąż. Najstarsza wnuczka to akurat tak nam się urodziła 12 września, gdy mój tatuś zginął na wojnie. Także mieliśmy już pierwszą wnuczkę, były następne. To była właściwie cała moja radość z tego.
Ale nie uwierzę, że dał pan się zamknąć w czterech ścianach.
No nie, to żebyśmy zmierzali do tych moich wojaży po Europie. A zaczęło się od tego, że tak mi dokuczał kręgosłup jeszcze po tych zawodach, wszystkich po tych połamaniach, że już nie mogłem wsiadać do samochodu. Coraz trudniej. Już zdecydowałem się, ponieważ mamy rodzinę we Francji, jadę do Lourdes. Plecak na plecy, w pociąg, jakoś tam gramoliłem i pojechałem do tej Francji. Ponieważ tam kuzynka mieszka blisko Paryża, a Lourdes jest daleko, więc pojechał ze mną jej mąż. Oczywiście skorzystałem z zanurzenia się w wodzie i przyjechałem do Polski sprzeziębiony, chory byłem, a żona mi tam coś mówi, oj, coś to chyba nie bardzo ci pomogło. Ale ja od tego czasu, to jest tyle lat, to już jest 40 ponad, ja chodzę. Ale jeszcze nawiązując do tych wojaży, to tak jest, że gdziekolwiek żeśmy nie jechali, jechaliśmy żoną do Turcji, przejeżdżamy przez te wszystkie stolice, wracamy. Jesteśmy w Sofii, ja mówię, zapytaj się tutaj, gdzie mamy jechać na Wiedeń. Okazuje się, że samochody jadą, no jak to zapytaj? No otwórz okno, zapytaj. Ona się pyta, ten odpowiada po polsku i jedźcie za mną, ja was pokażę, gdzie jechać. Jesteśmy w Budapeszcie, to już była nocka też na tym Kelert, tak. i nikogo nie ma. Dwie osoby idą gdzieś tam krawężnikiem, podjeżdżamy tym samochodem, żeby się zapytać, gdzie byłeś. No ale z Węgrem to się tak nie porozmawia. No, nie?
Raczej nie.
No, taka para idzie, to nie porozmawiam, czy bardzo się języków nie znamy. Ten tam nam tłumaczy, ten Węgier, no ale nic z tego nie rozumiemy. Pani Goc, bo zaczyna po polsku z nami rozmawiać. Ja wam pokażę, gdzie ona wyszła za mną, za Węgra. W Budapeszcie, gdzie nie ma w ogóle ludzi. Tak dużo tych przykładów mieliśmy, tej opatrzności takiej, że zawsze gdzieś tam ktoś się znalazł. A w Paryżu, no to przecież miliony ludzi tam kręci i jechaliśmy do Fatimy. Pytamy się, idziemy i tak się rozglądamy. Podchodzi taka pani i mówi nam, gdzie mamy jechać do tej Portugalii.
W całej Europie macie swojego anioła stróża.
Jakby tak można nazwać. A jest na samej granicy też tak, bo to w tej samej podróży było. Coś rozmawiamy i podchodzi do nas pan. Mówi, ja wam powiem, gdzie jechać, bo ja jadę też do Fatimy. No, a jeszcze chciałbym do Wilna, do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Może się uda.
Panie Henryku, książka o panu Bogumile to nie jedyna, która wyszła spod pana pióra. Co pana inspiruje do pisania?
Trudno powiedzieć. To jest moja druga książka, przy czym pierwsza była taka bardzo sucha i historyczna, a kiedy poznałem pana Bogumiła i kiedy spędziliśmy kilka, może trochę więcej niż kilka godzin. A jak słyszymy wszyscy, pan Bogumił po prostu ma dar opowiadania. Tutaj nawet 10% nie usłyszeliśmy tego, co ja usłyszałem. No to już nie było siły. Musiałem po prostu o nim tych kilkadziesiąt stron napisać. Ja oczywiście korzystam z internetu, z innych mediów, natomiast dla mnie papier to jest takie medium zaczarowane. To jest coś, co zostaje na zawsze, prawda? Dlatego tych książeczek żużlowych to napisałem 8, prawda? Oprócz tego jeszcze jakieś inne teksty, bo chciałbym, żeby coś kiedyś zostało, a poza tym no nie ukrywam, że staram się tak coś napisać, żeby komuś sprawić przyjemność. Nie, mam nadzieję, że panu Bogumiłowi tam te 7-8 lat temu sprawiłem taką przyjemność, a mam wielu znajomych takich internetowych, którzy utrzymują ze mną kontakty, domagają się następnych jakichś historyjek. No w tej chwili nie wydaję niczego na papierze ze względu na środki finansowe, ale trochę się realizuję na Facebooku, gdzie w ciągu pół roku mam tam 250 polubień tej mojej strony. Całkiem nieźle, tak mi się przynajmniej wydaje.
Czy inspiracją do tych pana opowieści jest zawsze człowiek, czy też jakieś sytuacje?
Nie, przyznam się szczerze, że ja jestem fascynatem statystyk i większość moich opowiadań żużlowych jest związana z wynikami osiąganymi przez zawodników. Kibice żużlowi są bardzo specyficznie. Jeśli pani pójdzie na zawody, to prawdziwy kibic po pierwsze kupuje bilet, a po drugie kupuje program żużlowy i zawody żużlowe trwają 2,5, może nawet 3 godziny. W tym czasie jest 15 biegów, a one trwają około 20 minut, więc wydawałoby się, że to zionie nudą, prawda? A jednak to są najbardziej fascynujące zawody. Ja się nigdy na żużlu nie nudzę, ponieważ już po pierwszym biegu mam z każdej strony na ławce po dwóch znajomych, których widzę pierwszy raz, ale znamy się, jakbyśmy się zdali od lat, wymieniamy uwagi, wspólnie wypełniamy programy. Teraz może troszeczkę rzadziej, bo ja od kilkunastu, właściwie od 25 lat jestem chronometrażystą i też pełnię funkcję sekretarza zawodu, więc siedzę na wieży, tam nie mam takiego kontaktu. Ale nie na każdych zawodach to robię, więc wtedy maszeruję na trybuny. Żużel to jest taka dyscyplina sportu, gdzie przez, ja wiem, 30 par lat kibicowania może raz była jakaś rozruba. To jest
rodzaj kibiców.
Tak, inny rodzaj kibiców. To są kibice, którzy, tak jak pani wspomniała, ten zapach palonego kastrolu, nie? To po prostu zawrót głowy. Jeżeli przyjdziemy w niedzielę, są najbliższe zawody, ja już właściwie pragnę poczuć ten zapach. To jest narkotyk.
Ale trochę mi pan ucieka z odpowiedzią na pytanie, ponieważ ja czytałam dwa pana inne opowiadania niezwiązane z żużlem.
No tak, jedno opowiadanie to jest taka opowieść bardzo osobista, rodzinna o ojcu Konstantym Placycie Nagim.
Franciszkaninie.
To jest franciszkanin. Ja przez pierwszych 27 lat mojego życia mieszkałem na trzecim piętrze tego budynku, w którym obecnie się mieści Miejska Biblioteka Publiczna i chcąc czy nie chcąc, właściwie od dzieciństwa podglądałem, co za tym murem tam franciszkanie porabiają.
No a to takie tajemnicze, fascynujące.
Tym bardziej, że chodzili tak, w tych habitach, czasem z kapturem na głowie. Wtedy to wyglądało tam w środku troszeczkę inaczej jak teraz. Ostatnio widziałem to w czasie jarmarku, to tam jest mocno przebudowane. No i tak jakoś moja rodzina poznała tego księdza, fascynująca postać. Ja osobiście tylko żałuję, że ta pasja pisarska nie naszła mnie 35 lat wcześniej. Niestety pamięć zawodzi. Na szczęście, tak trochę powiem z przymrużeniem oka, na starość wraca ta pamięć wsteczna chyba, tak? Więc mam nadzieję, że sobie jeszcze coś przypomnę. Ale to, co zapamiętałem, to napisałem, wyszło tam 24 strony, w tym dużo ilustracji. Naprawdę świetny facet. No, chcę powiedzieć, że dla mnie to święty mąż. Fantastyczne poczucie humoru, niespodziewane pomysły.
Pamiętam tę kartkę z tym komicznym adresem, którą przysłał do rodziców.
Właściwie napisał tylko Poland i nazwę miasta.
I opisał, gdzie się znajduje mniej
tak,
więcej.
Gdzie mieszkamy i te kartki przychodziły do nas. No. No, poza tym jego fantastyczna podróż przez ćwierć świata, tak, kiedy zupełnie się zgubił, kiedy pojechał do swojego brata na rekolekcję do Szkocji. Stamtąd poleciał do Ziemi Świętej, prawda? Gdzieś tam potem wracał, zapomniał podbić wizy na lotnisku, bo to inne czasy. Wrócił z powrotem, zapomniał, że ma wrócić bez bagaży, wrócił po roku czasu. Dzisiaj to się wydaje niemożliwe, nie? A to był pan, który miał wtedy, no przyjła po 60, ale jego opowieść, to tego się w ogóle nie da opowiedzieć. To po prostu było widowisko, kiedy on odgrywał przed nami sceny. On stał na środku pokoju z rękoma uniesionymi w górze, krzyczał Jeruzalem, my klęczeliśmy po rogach pokoju, graliśmy rolę tych tłumów tam w Betlejem, w Jerozolimie. Fantastyczna sytuacja i kiedy kilka miesięcy temu rozmawiałem z żoną, ona mówi, to przestań pisać o żużlu i tak tego nikt nie kupi. I trochę złośliwie tak bym powiedział, bo oczywiście, że te książki się jakoś tam rozchodzą. Mówi, to wiecznie rozmawiacie z mamą o placycie, weź napisz, ja w ogóle nie wiem, kto to jest. No i tak powstała ta książeczka. Później moja córka przysłał mi SMS-a po przeczytaniu, a dlaczego ja o tym w ogóle nie wiem? Myślę, że to jest taka postać, którą można by przybliżyć. Myślę, że to jest może rola franciszkanów. Ja przy tym nie twierdzę, że to był najważniejszy franciszkanin tutaj w Opolu, czy w ogóle w tej prowincji panewnickiej. Dla nas on był szczególny. To był człowiek, który miał pomysł, że ja jeździłem z Panem Jezusem do chorego, którego on powiedział, że pani mieszka w Groszowicach, nie wiedział na jakiej ulicy, nie wiedział, jak ma na nazwisko, tylko mówią na nią ślepa Marika. No i trafiliśmy właśnie od razu. Deszcz padał, ciemno było.
Pan był kierowcą?
Ja byłem kierowcą, miałem 19 lat, ale jakoś to wyszło i to nie jeden raz tak się z nim wszystko udawało.
No na pewno nie tuzinkowy człowiek. Mhm. Słyszałam też opowiadanie, jak pan jako tato odpowiadał na pytanie, skąd się wzięli ludzie, tak?
No tam jest troszeczkę też i mojej wyobraźni, prawda? To się z góry przyznaję. Natomiast tak, ja mam oczywiście jakieś swoje podejście do teorii ewolucji lub do teorii kreacjonizmu. Jako człowiek religijny skłaniam się do tego, że ta teoria kreacjonizmu bardziej do mnie może przemawia, może nie w takiej czystej postaci, natomiast ja się nigdy nie zgodzę, żebyśmy pochodzili od małpy. Nie, nie, to nie to.
Panie Henryku, pan jest z zawodu inżynierem.
Tak.
To pisanie to część pana humanistycznej natury?
Nie wiem, może nie miałem być inżynierem, tak wyszło, nie żałuję. Naprawdę budownictwo to coś, co mnie przez wiele lat pociągało. Teraz od 10 lat już nie param się budownictwem, po prostu pracuję w firmie i zajmuję się innymi sprawami. Przy czym powiem szczerze, bycie inżynierem wcale nie znaczy, że człowiek nie ma po prostu jakiś ciągotek pisarskich, to może dużo powiedziane, ale zamiłowania. To bierze się przede wszystkim z tego, że ja od małego dużo czytałem. Mój pierwszy taki prezent na dzieciątko bo to u nas dzieciątko przychodziło na święta, to była książka W pustyni i w puszczy. Miałem wtedy chyba z 8 lat, potrafiłem już na tyle czytać, że moi rodzice kupili mi W pustyni i w puszczy książkę, żółta okładka, do dzisiaj pamiętam, bez żadnej ilustracji. A to brak ilustracji w książce buduje wyobraźnię. Oczywiście ja zaczynałem od pisania w wieku 10 lat jakichś kryminałów, nie? Już dzisiaj po nich nie ma śladu. No, ale jakoś tak, czasem mam ochotę po prostu, żeby coś też zostało na później.
Ma pan łatwość pisania?
A to różnie. To różnie. Przede wszystkim nie mam cierpliwości, nie? Dlatego mnie najbardziej kręcą takie krótkie formy, nie? Ja tutaj przyniosłem parę moich książeczek, jak widać, one wszystkie są dosyć krótkie, prawda? Dosyć cienkie. A jak one się biorą? Bo właśnie wspomniała pani, czy mam ludzi na myśli? O, myślę, że tak. Tą książeczkę napisałem, bo przyszedł do mnie Franek Józefowski, wychowanek pana Bogumiła, przyniósł mi zdjęcie i mówi, panie Henryku, zobacz, coś napiszemy. No i napisałem.
Almanach opolskiego żużla.
Tak, to taki cykl, a wyszło tylko 5 części. Trafiłem do żony pana Skowrona, bo pan Skowron już nie żyje, to pierwszy taki lider. I ona mówi, panie Henryku, może pan coś o Staszku napisał? No to napisałem. Sprawia mi frajdę, jeżeli mogę coś stworzyć i to komuś sprawia przyjemność, nie? To w ten sposób może to człowieczeństwo gdzieś wychodzi, bo sama literatura to tak może mniej.
Ma pan czytelników?
No, tylko wśród rodziny. To znaczy nie, no ta część żużlowa to oczywiście to w całej Polsce i nawet poza Polską, bo kiedyś dostałem maila, czy mógłbym do Nowego Jorku wysłać od pana, który jest mieszkańcem Kędzierzyna, ale tam gdzieś pracuje, bo on też kibicuje kolejarzowi. No to wysłałem, nie? Ludzie w żużlu bardzo się utożsamiają ze swoją drużyną, prawda? I w czasach tych starszych, kiedy zawodnicy byli w większości wychowankami i tutaj jeździli przez kilkanaście lat, to było troszeczkę inaczej. Teraz prawie co roku się zmienia skład drużyny. Nie ma tego czasu, żeby się utożsamiać z drużyną. Wtedy było jednak inaczej. To ludzie bardzo po prostu lubią. Czasem podchodzą do mnie starsi panowie na stadionie i mówią, pan to pisze te książki o żużlu, nie? A wie pan, kim ja jestem? Ja mówię, no pewnie, że wiem, kim pan jest. A kto jest? Ja mówię, no Konrad Libor. Pan mnie poznał? A to kolega pana Bogumiła, który od lat mieszka w Niemczech, nie, no trochę się zmienił, nie? Czy na przykład ostatnio, w zeszłym roku chyba pan Roland Wieczorek też, no pewnie pan mnie nie poznaje. A to jest duża frajda. Ja myślę, że ci zawodnicy, którzy skończyli karierę, potrzebują też coś takiego. To i kibice potrzebują, i zawodnicy, prawda? Czas, kiedy schodzi się tak z piedestału i zaczyna się to normalne życie, no może być dla wielu ciężkie. Ja nie mówię o nikim konkretnym, ale pamiętajmy, że żużlowcy zaczynają karierę w wieku 14-15 lat, startując w tak dużej ilości zawodów. Non-stop muszą majstrować przy tych motocyklach. Oni właściwie nie mają za bardzo czasu, żeby kończyć studia. Niektórzy nawet nie mają średniego wykształcenia i w związku z tym ta ich praca po zakończeniu kariery no jest taka czasem prozaiczna. Część oczywiście zostaje trenerami, część zostaje mechanikami, no a część odchodzi w zapomnienie. I właśnie chciałbym, żeby mieli szansę albo o sobie przeczytać, a jeszcze lepiej pokazać się. Parę lat temu, może 2 lata temu, mieliśmy tutaj takie zawody Opolska Karolinka. Na nią przyjechali panowie 3 z Wrocławia, był pan Bogumił oczywiście, pan Grzesiak był i pan... Jeden pan, który tylko 2 razy wystartował w barwach kolejarza, ale przyjechał. Przyjechał z wnukiem i przyjechał z synem, nie? I wszedł na, po schodkach... Tak, pan Śluzar. Wszedł po schodkach, które są takie dosyć strome i pierwsze, co zrobił, mówi, o, tutaj to złamałem rękę i pokazał na ten wiraż i od razu wszystko było wiadomo, nie?
Potrzeba. Pan jest takim kronikarzem.
W pewnym sensie tak, staram się. Przy czym jest wielu kibiców, którzy mają dużo jakichś dokumentów, zdjęć. Nie wszyscy chcą się z tym podzielić, nie?
Trzymają. Ale znają to tylko fragment historii tego opolskiego żużla. A jak widzę, pan zna to kompleksowo.
No ale to jest kilkanaście lat wertowania archiwum, czy w Opolu, czy w Warszawie, w archiwum akt nowych. Ja powiem szczerze, ja byłem niepocieszony, bo w Bibliotece Uniwersyteckiej są na przykład stare roczniki Trybuny Opolskiej, gdzie są sprawozdania z tamtych lat. No ale po powodzi w 1997 roku część roczników zatonęła. No i właśnie w tym roku mój, mogę powiedzieć, znajomy z Torunia właśnie przysłał mi pierwszą partię, skanuje dla mnie na Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tą trybunę z lat 70. i będę miał komplet.
To się stało pana pasją.
No tak, tak, tak. No znaczy staram się tak, żeby nie kolidowało to z moimi jakimiś obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi, ale ciężko mi znaleźć właściwie chwilę wolnego czasu, nie?